Proszę Państwa, i kolejne połączenie z panią ministrem do spraw pomocy, tak można powiedzieć w skrócie, pomocy wszelako rozumiane, ale szczególnie tym, którzy są ofiarami wojen i przemocy. Pani poseł Beata Kempa, witamy serdecznie panią poseł.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść
ojca
Boże, niełatwy
Janusza,
czas.
Witam, tak, witam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Rzeczywiście jest bardzo taki zabiegany, no ale... Ale to oczywiste. Ja
ale
bardzo się cieszę z tych wszystkich spotkań.
Przede wszystkim o dobro naszej ojczyzny i społeczeństwa. Pani poseł, mam taką prośbę o komentarz. Otóż wraca temat polskich reparacji po II wojnie światowej. Tu właściwie historycy tutaj bardzo ostrożnie do tego podchodzą i ciągle nam przypominają. Natomiast dzisiaj też dobra wiadomość, że raz, że Stany Zjednoczone, prezydent Trump zaprosił naszą parę prezydencką za miesiąc do Stanów Zjednoczonych na wizytę oficjalną, na rozmowę, ale USA przecinają wreszcie spekulacje w sprawie ustawy sławnej 447. Polska, jest jasno powiedziane, była ofiarą II wojny światowej. Ucierpiała w sposób straszliwy. Nie było polskich obozów zagłady. Nie pilnowali ich polscy strażnicy, powiedział wysłannik władz USA do walki także z antysemityzmem. Tutaj taki tytuł zacny. Elan Carr, jak dodał, komentowała szeroko amerykańska ustawa o zadośćuczynieniu dla ofiar Holokaustu nie wymusza na Polsce żadnych działań prawnych. Więc jest po prostu, czyli warto bić pięścią w stół, czy warto różnymi drogami oficjalnymi, półoficjalnymi domagać się prawdy i sprawiedliwości.
No jest to wybitny przykład, że jeżeli będziemy zabiegać przede wszystkim o prawdę historyczną, jeżeli będziemy wciąż zabiegać o to, żeby stawać w tej prawdzie, szczególnie w tej tak bolesnej, która dotyczy Holokaustu, ale przede wszystkim jasnego określenia, kto jest katem, a kto jest ofiarą. Tutaj, jak wiemy, przez wiele lat szczególnie liberałowie nadają taki ton bardzo krzywdzącej dyskusji, która wskazywała na to, jakoby nie tylko Niemcy, ale jakoby też i Polacy odpowiadali za Holokaust. Ja przypomnę tylko taki artykuł w 2009 roku, bardzo krzywdzący, w Allgemeine Zeitung, który odbył się bardzo szerokim echem i właściwie od wtedy jakby ta dyskusja też była bardzo intensywna. Również niektóre tak zwane autorytety próbowały powielać tę tezę w polskiej prasie, ale nie tylko w polskiej przestrzeni publicznej, dyskutując na różnego rodzaju sympozjach, spotkaniach, gdzie również próbowały powielać tę tezę, która miała na celu przede wszystkim zdezawuowanie w oczach opinii publicznej roli Polaków w tak naprawdę ratowaniu Żydów. Przecież doskonale stawialiśmy za przykład i trzeba było posługiwać się w tej dyskusji przede wszystkim świadectwami. Takim świadectwem była chociażby historia, którą wciąż mamy żywo w sercach i o której warto mówić, historia przykładu rodziny Ulmów z Markowej, a także innych 70 męczenników z okolic tej miejscowości, a co za tym idzie, również wielu, wielu ludzi.
No i tych Polaków, których mamy, wejdę w słowo, przepraszam, bo zapomnę, w naszej kaplicy pamięci,
właśnie,
prawda?
Właśnie w tej chwili o tym chciałam powiedzieć.
Których zbieramy.
Jeśli, tak, jeśli do tego dodamy tak wspaniałe inicjatywy, które jakby właśnie odzwierciedlały, jak wielka jest potrzeba tego, żebyśmy o tym mówili, a przykład jeszcze zaświadczania poprzez takie właśnie inicjatywy jak owa kaplica tutaj w Toruniu, jak przede wszystkim tabliczki, które jako żywo mówią o bohaterach, często takich, które nie są może z pierwszych stron czy gazet w państwie, czy gazet lokalnych. To są tacy cisi bohaterowie, którzy gdzieś tam w miastach, w miasteczkach, w wioskach małych naprawdę dokonywali heroicznych czynów, bo chronili Żydów przed zagładą, często ryzykując przede wszystkim swoim własnym życiem i życiem swoich dzieci. Te świadectwa się pięknie obroniły, ale nie byłoby to możliwe, gdyby zdecydowany głos zarówno polskich władz, jak i wielu osób, które chciały aby tutaj ta prawda historyczna absolutnie w przestrzeni międzynarodowej, w opinii międzynarodowej, w społeczności międzynarodowej wybrzmiała. A ustawa 447 była niezwykle, można powiedzieć, no, groźną ustawą. To był groźny dokument, groźny dla nas. Za tym właśnie, czy równolegle z tym szła ta cała narracja szkalująca Polskę i Polaków. I w tej sytuacji przecięcie przez znaczące osoby z otoczenia chociażby administracji amerykańskiej, z otoczenia Donalda Tuska, są bardzo dobrym sygnałem, choć warto, żeby ten pogląd został również potwierdzony na zdecydowanie wyższym szczeblu. To jest ważne, żeby do końca postawić kropkę nad i. I bardzo ważnym sygnałem jest chociażby właśnie zaproszenie naszego pana prezydenta Andrzeja Dudy wraz z małżonką do Stanów Zjednoczonych na rozmowy, na spotkanie z panem prezydentem Donaldem Tuskiem. Na pewno ten temat będzie, jak znam, poruszony i myślę, że mam taką nadzieję również. Myślę, że tak, bo to tym ostatnio bardzo żyli Polacy, nie tylko w kraju, ale i na świecie. Ja myślę, nie jestem odosobniona w tym poglądzie, że te zabiegi o tą ustawę, ale oczywiście intensyfikacja tych zabiegów i ta rozmowa i te opinie, które były krzywdzące dla Polaków, artykułowane z wielu stron, bo to nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale przecież przede wszystkim z Izraela, z wielu innych stron świata płynęły. W momencie, kiedy, jak Państwo pamiętacie, zapowiedzieli, pan premier Jarosław Kaczyński zapowiedział jednak kwestię domagania się reparacji od Niemców, ponieważ nigdy ta kwestia nie została tak naprawdę jednoznacznie i sprawiedliwie załatwiona. I wtedy, kiedy tu w Polsce zaczęliśmy działania idące w kierunku przede wszystkim szacowania strat, jakie ponieśliśmy jako Polacy z powodu szeroko zakrojonych działań związanych z działaniami wojennymi. I tu nie tylko szło o straty oczywiście w infrastrukturze, straty w budynkach, w nieruchomościach Polaków, we wszystkim tym, co posiadali przed wojną, ale przede wszystkim też straty moralne, które jak najbardziej mogą być przedmiotem domagania się odszkodowań, reparacji w tym zakresie. I wtedy tak jakby nagle na zasadzie uderz w stół rozpoczęła się wielka nagonka mówiąca o tym, że to tak naprawdę my na równi z Niemcami, nawet niektóre głosy były takie, że bardziej niż Niemcy, jesteśmy odpowiedzialni za Holokaust. Ja nigdy się z tym nie potrafiłam zgodzić, wszędzie gdzie byłam i również w Waszyngtonie, gdy rozmawialiśmy o kwestiach pomocowych, też zwracałam uwagę na to, że tego typu pogląd jest poglądem niezwykle krzywdzącym. Wydaje mi się, że w tej chwili pan prezydent Donald Trump, też pan wiceprezydent Pence, ale myślę, że też wiele osób z jego otoczenia, z którymi akurat było mi dane rozmawiać, z wielką troską pochylają się też nad chrześcijanami. I myślę, że to memorandum, które podpisaliśmy na wspólną pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie, ale też wokół tego rozmowy, które dotyczyły też polskiego wkładu w polską pomoc humanitarną, głównie na bazie właśnie naszych doświadczeń z lat II wojny światowej, ale nie tylko, oczywiście z czasów okupacji sowieckiej. To też były takie działania, które z drugiej strony pokazywały prawdziwe oblicze Polaków, które od lat byliśmy znani z tego, że byliśmy krajem tolerancyjnym. Przecież społeczność żydowska żyła wśród nas. To były często też spore przyjaźnie, to były też chociażby obraz, jak Państwo pamiętamy, wszyscy doskonale w sercu i w pamięci, jak uczył nas też szacunku Ojciec Święty Jan Paweł II poprzez przykład życia z tą społecznością, chociażby w Wadowicach i piękne przyjaźnie, które przetrwały również po wojnie.
Pani poseł, nie spotkaliśmy nigdy, prawda, Żyda polskiego pochodzenia, czy mieszkającego w Polsce, który by przyjechał po latach i nie wspominał, nie dziękował Polakom, że przeżył. Bo oczywiście niektórzy tam, już tam będąc, rodząc się tam, mają inny punkt widzenia, czytają przeróżne opowieści, książki i nieściśle historyczne. Dlatego mają wypowiedzi takie, jakie mają. A tutaj ja jeszcze nie spotkałem żadnego pochodzącego z ziem polskich Żyda, który by mówił, że tutaj otrzymał coś złego. Pewnie, że no być może gdzieś tam jakiś przypadek by się znalazł, ale po latach, bo o to chodzi, że w historii, w życiu jest potrzebny dystans, żeby ocenić sytuację. Pani poseł, a pani jest tutaj, ubiega się o miejsce do parlamentu z okręgu Dolny Śląsk, Opole.
Dolny Śląsk, Opolszczyzna,
pytania się pojawiają tam, bo to się, no tam jednak jest ludność, no już 40 lat, ale która napłynęła, więc która do końca może ma, może mniej, źle mówię, ale może mniej uczulona jest na te sprawy, czy raczej też to jest ważne.
Ale rzeczywiście, że tak. W wielu miejscach i pewnie ci z Państwa, z którymi wielki zaszczyt i radość było się spotkać podczas rozlicznych naprawdę spotkań, które już odbyłam na terenie całego Dolnego Śląska i Opolszczyzny, bardzo często padały pytania, nawet właśnie w tych mniejszych miejscowościach, bo wszystkie są bardzo ważne, właśnie o ustawę 447. Ja byłam taka nawet zaskoczona, ale bardzo pozytywnie zaskoczona, że jednak Państwo wychwytywaliście ten problem w przestrzeni tutaj medialnej, publicznej i że chcieliście nieco bliżej wiedzieć o kwestiach losów tej ustawy, ale bardziej też pytanie było, jak my podejdziemy jako państwo polskie, jako rząd, czy my będziemy stosować się do tej ustawy. Jakby no też było bardzo dobre rozeznanie, które świadczyło o tym, że jednak też i takie oczekiwanie od nas, od przedstawicieli rządu, od parlamentarzystów, wszystkich tych, którzy mają kontakt w szczególności w sprawach międzynarodowych, żebyśmy jednak twardo tą sprawę podnosili na spotkaniach międzynarodowych, że no, Polacy absolutnie nie zasługują na jakby, no można powiedzieć, jakąś dodatkową karę, wystarczającą karę, straszną, okrutną, niesprawiedliwą, nie wiadomo za co ponieśliśmy jako tak naprawdę ofiary tej potężnej wojny. Przecież do dziś część osób starszych, która jeszcze żyje, a pamiętamy też naszych dziadków, którzy no dzisiaj są już w domu ojca, ale którzy często opowiadali nam o okrucieństwach tej wojny, takich, że to naprawdę nie mieściło się w głowie. I dlatego prosili, żebyśmy wciąż przywoływali doświadczenia Polaków, podawali przede wszystkim świadectwa, o których powiedziałam, czyli właśnie chociażby rodziny Ulmów, a także wszystkich innych, czy pani Sendlerowej, czy inne przypadki, ale i też właśnie takich miejsc, jak chociażby kaplica właśnie tutaj w przepięknym sanktuarium w Toruniu, zaświadczająca o wielkim heroizmie Polaków. Pełna zgoda, ojcze Januszu i szanowni kochani radiosłuchacze, że oczywiście jak zawsze znajduje się margines, że były osoby, byli szmalcownicy, byli zdrajcy, którzy potrafili, takie osoby, które w obliczu śmierci, w obliczu wielkiego zagrożenia, w wielkim sercu lęku, oni potrafili te osoby zdradzić, wydać i w sposób okrutny potraktować. Była to okrutna zbrodnia, za którą przypominaliśmy również, że państwo polskie podziemne karało najwyższą karą, karą śmierci. Te wyroki były wykonywane. Przypomnijmy sobie Żegotę. No jakoś o tym ci wszyscy inżynierowie kłamstwa w stosunku do Polaków nie chcieli.
Zapominają, a tu chociażby cytat pani poseł, przepraszam, Edward Mosberg, były więzień obozów niemieckich, tak powiedział. Był w Płaszowie, Mauthausen. Holokaust to był niemiecki wynalazek, żeby wymordować wszystkich Żydów. Ja obwiniam naród niemiecki za Holokaust. Specjalnie tak. Cały naród niemiecki, bo oni głosowali za Hitlerem. Gdyby nie tak. Głosowali za nim, tego by nie było Holokaustu i tylu zamordowanych. A nieraz takie padają słowa. Naziści, prawda?
Nie.
Jakaś tam część. No niestety, wiadomo, że już naród niemiecki to odpokutował, bił się w piersi, przeprosił, część jakichś środków oddał. No ale też nie możemy ulec tej, jak to się modnie mówi, narracji, że no to byli, no kto to był właściwie? No to jak te zielone ludki, prawda? W jakiś sposób.
Oczywiście, to jest
trzeba
absolutnie
mówić
kwestia terminologii i nazewnictwa i tego, tak jak powiedziałam, stanięcia w prawdzie jest absolutnym priorytetem. Potem mamy tego typu wynaturzenia, które mają podprogowo działać i zupełnie tą prawdę historyczną wykrzywiać, jak chociażby nazwa, jak pamiętamy, polskie obozy śmierci, prawda? Przez lat używana, a ona była absolutnie nieuprawniona i krzywdząca, bo to nie były żadne polskie obozy śmierci. To, że one były na polskich terenach należących jeszcze przed okupacją do Polski, ale tak naprawdę one były niemieckimi obozami śmierci.
To brzmi, tak, oczywiście.
Zagłady.
To już znamy.
Ona była pod administracją Niemców. I to jest oczywiste.
Tak. skóra cierpnie. Pani poseł, bo jeszcze mamy jeden temat ważny, bo związany jest z obecnością księdza biskupa z Iraku, który po raz pierwszy wyrwał się do wolnego świata i o tym opowiada. Napisał książkę, to za chwilę będzie rozmowa. Natomiast życzymy sił. Następne spotkanie dzisiaj, gdzie?
Następne spotkanie dzisiaj o godzinie 18:30, bo tak staramy się też po nabożeństwach majowych, żeby te spotkania
nie przeszkadzać.
Jest 18:30, 19:00 będziemy się przemieszczać w Miliczu. Zapraszamy Państwa do Milicza, tam jest warsztaty terapii zajęciowej, gdzie mają swoje miejsce zajęcia dzieci niepełnosprawne. W Miliczu zapraszamy.
Uzdrowisko sławne też.
Tak, oczywiście pozdrawiam. O, niedawno było 25-lecie pięknej parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, także przepiękna uroczystość, którą dano mi było przeżywać, ale też jest przepiękna parafia świętej Anny czy Maksymiliana Kolbego w niedalekich Krośnicach. Również społeczność z Krośnic serdecznie zapraszam. Zawsze co roku spotykamy się na przepięknym ogólnopolskim konkursie poetyckim o ludzką twarz człowieka. Ciekawy tytuł, już tyle lat, który prowadzi ksiądz Wacław Buryła, mój katecheta jeszcze z lat maturalnych. To
oczywiście.
Ten człowiek, który nam opowiedział
prowadzący
o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.
Prowadzący,
także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Porozmawiamy dzisiaj o Polsce, Europie, o wszystkich sprawach, pewnie z którymi Państwo również jak zwykle przychodzicie. Z tego się bardzo cieszę.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani minister Beata Kępa. Pozdrawiamy serdecznie panią minister.
Szczęść Boże.
Szczęść
Boże. Pozdrawiam
wszystkiego dobrego.
Również
dziękujemy
wzajemnie.
Bardzo. Pozdrawiamy gorąco. Szczęść Boże.